Chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Niech będzie wywyższony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, wybitny polski pisarz Ignacy Krasicki w jednej ze swoich przypowieści, satyr, napisał mianowicie tak. Miłego, złego początki, ale koniec żałosny. Miłego, złego początki, ale koniec żałosny. Tym samym w jakiś sposób uświadamiając swoich czytelników, że jest niezwykle rozsądną rzeczą baczyć na to, co czynimy, jak postępujemy, dlatego jakby chcąc to przełożyć tak dosłownie, to można by było powiedzieć, uważaj, na razie wszystko idzie dobrze, bez względu na to, co czynisz i jak robisz, ale to nie znaczy, że się tak zakończy. A więc Ignacy Krasicki w tym słynnym, bo że tak powiem wprowadzonym nawet w kanonie szkoły średniej zdaniu miłego złego początki, ale koniec żałosny, tym samym przedstawia swoim czytelnikom, uświadamia swoich czytelników o następstwach lekkomyślnego, grzesznego postępowania. Bracia i siostry, mamy cudownego, wspaniałego Boga, zgodzimy się z tym? Mamy wspaniałego, cudownego Boga, któremu zależy, aby każdy człowiek doszedł do poznania prawdy, aby żadne istnienie ludzkie nie przepadło, aby każdy człowiek miał możliwość i mógł pojednać się z żywym Bogiem. Bez względu, kim jest ten człowiek, skąd pochodzi, to nie ma znaczenia do Boga. Bóg pragnie, aby każdy doszedł do poznania prawdy. Bóg oddał swojego Syna jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, który umarł za wszystkie nasze winy. Wspaniała Boża nowina. Dając tym samym nam możliwość cudownego zbawienia z łaski. Poprzez pojednanie się z Bogiem przez nikogo innego, ale właśnie poprzez wiarę w Jego Syna, w Jezusa Chrystusa. Bóg to uczynił, bo kocha każdego człowieka, każdego. I mu zależy na osobistej relacji z każdym człowiekiem. Ale niestety, na przeszkodzie tej wspaniałej relacji człowieka z Bogiem stoi ludzki grzech. Stoi ludzki grzech, charakteryzujący się, jak czytamy w pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, pożądliwością ciała, pożądliwością oczu i pychą życia. I trzeba tu powiedzieć, że grzech jest ponętny. Moi drodzy, grzech jest przyjemny. Jeśli byłoby inaczej, nie cieszyłby się takim powodzeniem. Grzech jest przyjemny, to jednak nie warty jest ceny. To jednak grzech nie warty jest ceny. Potrafi z czasem bezwzględnie zrujnować każde ludzkie życie. Grzech zawsze obiecuje więcej, a daje mniej. Zawsze obiecuje więcej, a daje mniej. Eksponując przyjemności, a zataja konsekwencje bólu, hańby, jakie przynosi. Już w ogrodzie Eden wąż przedstawił Ewie wszystkie korzyści. Wszystkie takie zewnętrzne korzyści, ale zakrył przed nią konsekwencje kary, zakrył przed nią cierpienie. Za każdym, moi drodzy, grzechem stoi szatan. Bez względu, jaki to jest grzech. Za każdym grzechem stoi szatan, kłamca, o nim tak Biblia mówi, że jest kłamcą, że jest mordercą, ojciec kłamstwa. I to, co mu zależy, na czym zależy szatanowi, to pragnie każdy grzech przedstawić w taki sposób przyjemny, niewinny. Często podaje go w takim zastępczym opakowaniu, który jest taki atrakcyjny. A prawda o grzechu jest zupełnie inna. Grzech jest niestety morderczy. Grzech zniewala, niszczy niczym czad. Widzicie, czym, bracia i siostry, jest czad? To taki dym. Często ludzie zagazowują się czadem podczas snu, bo przychodzi bardzo niespodziewanie podczas snu i może pozbawić życia. Grzech również pozbawia życia duchowego. On odcina człowieka od relacji z żywym Bogiem, przynosi cierpienie, rozbija rodziny, sprowadza śmierć duchową. Ale i także konsekwencją grzechu pierworodnego, o czym wiemy, a na to niestety już nie mamy wpływu, jest również śmierć fizyczna. To jest konsekwencja grzechu pierworodnego. Adam i Ewa mieli żyć wiecznie, ale przez to, że grzech wszedł na świat poprzez właśnie ten czyn Adama i Ewy, to niestety ludzie w konsekwencji umierają. I to jest konsekwencja grzechu pierworodnego. I ktoś kiedyś powiedział, że dziś każdy cmentarz jest milczącym przypomnieniem, że zapłatą za grzech jest śmierć fizyczna. I kiedy nad tym się zastanowimy, to rzeczywiście tak jest. Być może ktoś będzie w najbliższym czasie, może niekoniecznie 1 listopada, ale po tym dniu, czy przed tym dniu, tym dniem, gdzieś na którymś z cmentarzów, zastanówcie się nad tym. Grzech zawsze przynosi złe rezultaty i niewarty jest ceny. Grzech niewarty jest ceny, a jednak nie zawsze łatwo się mu oprzeć. Dlatego dzisiaj zwrócę naszą uwagę na takie trzy bardzo ważne zasady mówiące o grzechu. I chcę powiedzieć, nie jestem tak inteligentny, nie jestem tak mądry. Te myśli zapożyczyłem z jakiejś publikacji. Czytając ją, ona mnie bardzo zbudowała i stwierdziłem, że jest na tyle dobra, żeby tymi myślami podzielić się również z Kościołem. Oczywiście dodałem też tutaj swoje przemyślenia, ale tak jak mówię, dzisiejsze kazanie moje jest kazaniem odtwórczym. Bracia i siostry, a więc są takie trzy bardzo ważne zasady mówiące o grzechu. Na podstawie znanych nam historii biblijnych chciałbym się do nich odwołać. I takim pierwszym miejscem będzie druga księga Salomona, rozdział 11, znana historia, przepraszam, oczywiście nie Salomona, Samuela. Druga księga Samuela, rozdział 11, będziemy czytać od 1 wersetu. Druga księga Samuela, rozdział 11. Następnego roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojskami i z całym Izraelem, i ci splądrowali ziemię Amonitów i oblegli Rabę. Dawid wszakże pozostał w Jerozolimie. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody. Zatrzymajmy się na chwilę, zrobię tu taką krótką pauzę. Tak jak widzimy, moi drodzy, historia zaczyna się dość niewinnie. O tak rozleniwiony król, bym powiedział, od takiego, no właśnie, ta historia zaczyna się tak o niepozornie od takiego rozleniwienia. Tak o wieczorem król sobie podjadł, poleżał w łożu, a nie była to pora, żeby iść spać, bo to był dopiero wieczór, jak czytamy, a więc no, gdzie tu pójść spać? Zresztą prawdopodobnie też i tak nie kładł się zbyt wcześnie, tym samym spał pewnie nieco dłużej. A więc taki rozleniwiony wstał z łóżka swojego łoża, a było dość duszno, bo to jest taki klimat, a więc nie jest tam zbyt chłodno. Wstał wieczorem i zaczął spacerować po swoim królewskim tarasie. I naraz to zobaczył. No wiemy dokładnie, co zobaczył. Myślę, że każdy mężczyzna zdrowy by stanął i by popatrzył. Ale moi drodzy, w tym momencie, jak zauważymy, jeszcze nic złego się nie wydarzyło. Zgodzicie się ze mną? No w tej historii jeszcze nic lubieżnego, złego no nie ma. No zdarzyło się, zobaczył, przystanął, popatrzył. No. Ale już z pierwszego wersetu tej historii wiemy dobrze, że no gdzie Dawid powinien być? No pierwszy werset nam odpowiada, no gdzież on powinien być? On już, to pierwszy werset nam odpowiada. Otóż był to sezon, był to czas, kiedy królowie jechali na wojnę ze swoimi żołnierzami, a nie czas do jakiegoś rozleniwiania się w łożu. Niestety tak już jest, że jeśli przystaniemy i zbyt długo patrzymy, to pojawia się pożądliwość oczu. Nie jest to tak, jak kiedyś starał się przekonać syn Pawlaka, swojego ojca, że jak tak patrzy na tą kargulową córkę, tak patrzy, napatrzy się, to ją tak nienawidzi. Nie, to tak nie działa. To tak nie działa. Jeśli patrzysz, to zaczynasz z pewnością pożądać. No ale przejdźmy dalej, zaczniemy dalej czytać kolejne wersety. Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu, jest to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza, Chetejczyka. I tu nadal jeszcze nic złego się nie wydarzyło. Ale zgodzicie się ze mną, że już Dawid w tym momencie posiadał tyle informacji, żeby odpuścić. Już miał tyle informacji, zebrał, że powinien dać sobie spokój. Już wiedział, że to jest żona innego mężczyzny, że nie powinien sobie dać z tym spokój. To nie dla niego temat. A jednak czytamy dalej. Czwarty werset. Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić, a gdy ona przyszła do niego, obcował z nią, a właśnie była ona po swoim oczyszczeniu. Potem powróciła do swojego domu, kobieta ta poczęła. Posłała więc wiadomość do Dawida tej treści: poczęłam. Jak było można zauważyć, ta historia zaczęła się bardzo niewinnie. Najpierw od takiego rozleniwienia, ale zasada działania grzechu jest, moi drodzy, bardzo podobna, bo natura ludzka się nie zmieniła. Ludzie się nie zmieniają od pokoleń. Najpierw rozleniwienie, najpierw znudzenie, potem zaczyna się pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha życia, o której mówiłem. Jestem królem i będziesz moja. Wszystko mogę mieć, nawet ciebie. Będziesz moja, bo jestem królem. I to jest pycha życia, której dopuścił się Dawid. Zapytam was, bracia i siostry, czy Dawid to planował z premedytacją wszystko? Co niektórzy kiwają głową, że nie. Oczywiście, że nie. Dawid tego nie planował. Czytamy w wersecie drugim i przytrafiło się, że pod wieczór, no przytrafiło się, no. Ja nie wiem, czy to był przypadek, czy zbieg okoliczności. Mniejsza z tym, co było powodem, czy przypadek, czy zbieg okoliczności, w porę Dawid nie zareagował. W porę Dawid nie zareagował, a powinien zareagować odpowiednio, w odpowiednim momencie. Jeśli nie od razu, no spodobała mu się kobieta, no chciał się coś więcej o niej dowiedzieć, ale kiedy już wiedział, że to jest żona innego mężczyzny, to wara mu od tego. A on wyciągnął swoje ręce po ten owoc. Bracia i siostry, i tu pojawia się pierwsza zasada. Pierwsza zasada dotycząca grzechu. Grzech zaprowadzi cię dalej, niż chciałbyś pójść. Jeśli jesteś uwikłany w jakiś grzech, uwikłałeś się w jakiś grzech, to grzech zaprowadzi cię dalej, niż chciałbyś pójść. To, co się przydarzyło Dawidowi, miało być takim przelotnym, jednorazowym flirtem, niewinnym flirtem, romansem, chwilową fascynacją, zauroczeniem, taką odskocznią od królewskiej nudy. Wątpliwe, żeby wtedy Dawid myślał o jakichkolwiek konsekwencjach swojego czynu w momencie, kiedy go popełniał. Dopiero po czasie, jak to zazwyczaj bywa, Dawid sobie uświadomił, dopiero po czasie przyszła refleksja, dociera do niego skala problemu. Cuda żona ze mną w ciąży. To może być problem nawet dla króla. Dawid, obawiając się konsekwencji wstydu, zaczyna knuć intrygę, zaczyna dalej brnąć w grzechu. Zapamiętajmy tą pierwszą zasadę, bo grzech prowadzi cię dalej, niż chcesz pójść. Grzech zaprowadzi cię dalej, niż chciałbyś pójść. Dawid dalej brnął. I dalej, czytając tą historię, dowiadujemy się, że używa podstępu, żeby jego wina została przypisana mężowi Batszeby. Ale okazuje się, że Uriasz, jej mąż, jest niezwykle prawym, uczciwym człowiekiem i zamiast korzystać z przywilejów małżeńskich, zamiast wrócić do domu żony po biesiadzie z królem, wybiera bardziej spartańskie warunki. Tłumacząc sobie, nie mogę się cieszyć z uciek z moją żoną, z przywilejów małżeńskich, kiedy mój dowódca w polu i moi przyjaciele, żołnierze walczą. I ten prawy mężczyzna zostaje w bramie domu królewskiego, pałacu królewskiego, nie dociera do swojego domu. I wtedy dopiero z premedytacją Dawid w liście do Joaba, króla wojsk izraelskich, daje instrukcję, co ma uczynić, żeby Uriasz zginął. A na ironię tej całej historii, ten list jeszcze zawozi własnoręcznie Uriasz do swojego dowódcy Joaba z wyrokiem podpisanym, instrukcją podpisaną dotyczącą jego zamachu, jego śmierci. I tak jak zaplanował Dawid, Uriasz ginie, a jego krew, niewinna krew, plami ręce Dawida. Dawid posunął się tak daleko, chcąc zatrzeć wszelkie ślady, konsekwencje swojej namiętnej żądzy. Bracia i siostry, bo kiedy się rozpędzimy w grzeszeniu, postępowaniu takim niewłaściwym, to ciężko się zatrzymać, to ciężko wyhamować. Tak już jest. Kiedy zaczniesz grzeszyć, to się tak zatracisz, że zerwanie z tym grzechem jest bardzo trudne. Zatrzymanie się jest bardzo trudne. I tu pojawia się druga zasada dotycząca grzechu. Grzech pozostaje dłużej, niż tego byś chciał. Grzech w twoim życiu pozostaje dłużej. Prowadzi cię dalej, niż byś chciał, ale często pozostaje dłużej. Grzech potrafi przylgnąć, tak jak przysłowiowy rzep do psiego ogona. Ma swoje zęby i pazury. Jeśli w porę nie rozprawisz się z grzechem, to on przylgnie do ciebie. Jeśli w porę nie wyznasz Bogu swojego grzechu, nie uregulujesz tego z Bogiem, to może być za późno. Niestety pozostanie dłużej, niż byś tego chciał. W konsekwencji popełnionego grzechu w zaciszu królewskiej sypialni Dawid stał się cudzołożnikiem. Dawid stał się mordercą. Jego relacja z Bogiem została zerwana, niewinne dziecko umarło. Jego grzech stał się znany w całym królestwie. Był ogromny wstyd, było zgorszenie, ale także Bóg wypowiedział swoją dyscyplinę w stosunku do Dawida. I o tym czytamy w drugiej księdze Samuela, 12 rozdziale, 10 wersecie, że miecz nigdy nie opuści domu Dawida. To nie koniec. To nie koniec. Jego najstarszy syn Amos gwałci przyrodnią siostrę Tamar. Jego synowie nawzajem się mordują. Syn Absalom buntuje się przeciwko ojcu, wypowiadając mu wojnę. Upokorzony Dawid musi uciekać. Reasumując, Dawid ponosi naprawdę wielką cenę. Za jedną noc grzechu przyjemności, za chwilę przyjemności, chwilę upojenia grzechem. Wielka cena. Czy było warto? Odpowiedzmy sobie sami. Czy było warto? Myślę, że nie. I tu pojawia się trzecia zasada dotycząca grzechu. Grzech będzie kosztował cię więcej, niż się tego spodziewasz. Grzech zawsze będzie kosztował cię więcej, niż sobie to wyobrażasz. Bo takie są trzy zasady dotyczące grzechu. Zaprowadzi cię dalej, pozostanie dłużej i będzie kosztował cię więcej, niż się spodziewasz. Bracia i siostry, chciałbym, żebyśmy sięgnęli za jeszcze jedną historię, która nam bardzo pięknie pokaże tą zasadę również działania grzechu. Tym razem będzie to fragment z Nowego Testamentu, z Dziejów Apostolskich, 5 rozdziału i będziemy czytać od 1 wersetu. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoja, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż się skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do swojego serca? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy słyszeli. Młodzi zaś wstali, owinęli go, wzięli i pogrzebali. A po upływie około 3 godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało. I odezwał się do niej Piotr. Powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła: tak, jest za taką. A Piotr do niej: dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twojego, są u drzwi i ciebie wyniosą. I upadła zaraz u nóg jego i wzionęła ducha, a gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. A przez ręce apostołów działy się wśród ludu wielkie znaki i cuda. I zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przeciągu Salomonowym. Z prostronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączyć, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Panu, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Bracia i siostry, tak jak słyszeliśmy, przytoczony fragment przedstawia relację życia pierwszego Kościoła. Widzimy potężne działanie Ducha Świętego i poprzez perspektywę tych pierwszych 5 rozdziałów, całych 5 rozdziałów widzimy liczne cuda, liczne uzdrowienia, widzimy wspaniałe rzeczy, jakie są robione czy czynione rękami apostołów. Masowe nawrócenia, już Kościół to nie jest jedynie 120 osób, tak jak czytamy w Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale 15 wersecie. Ta liczba wzrasta. Najpierw do 3000, niedługo później do 5000, o czym jest wzmianka w 4 rozdziale, 4 wersecie. Kościół rośnie, Kościół wzrasta duchowo i liczebnie. Ale w tej relacji znajdujemy również opis niecodziennego, wstrząsającego wydarzenia, które, jak czytaliśmy, wzbudziło wielką bojaźń i strach w sercach wierzących. W tym zborze zostało zdemaskowane kłamstwo, nieczysta postawa serca, jaką posiadało to małżeństwo. Ta historia o tyle jest niebanalna, o tyle jest taka wstrząsająca, że to nie były przypadkowe osoby mieszkające w Jerozolimie, ale to byli członkowie zboru jerozolimskiego. To byli bracia i siostry ze zboru, których to spotkało. Mam nadzieję, że jesteśmy świadomi, że problem Ananiasza i Safiry nie ma żadnego związku z dawaniem. Oni zupełnie nie musieli nic dać, nie musieli nic sprzedać. Co mieli, to było ich. I nikt się o to nie opominał. Nikt im tego nie nakazał. Nie mieli żadnego obowiązku oddawać wszystko, co mieli. Ale prawdopodobnie mogło to tak być. Widząc, jak inni postępują, bo są wzmianki o Barnabie, który sprzedał wszystko, sprzedał swoją rolę i wszystkie pieniądze oddał na rzecz zboru Kościoła. Widząc dobry przykład innych, chcieli zrobić podobnie. Chcieli zrobić podobnie, ale nie tak samo. I tak jak mówię, nikt im tego nie kazał. Oni sami to uczynili. Chcieli się pokazać, chcieli zabłysnąć, zostać zauważeni, docenieni, uznani w tym 5000 zborze. Zapragnęli prestiżu w Kościele, chcieli być znani z ofiarności, ze swojej pobożności, chcieli być spostrzegani za tych, którzy dali wszystko dla Boga, a jednocześnie nie dali całości, twierdząc, że ją dali. Twierdzili, że dali, a dali tylko część. Po prostu skłamali. I problem ich nie polegał na tym, że dali za mało. Ja przez wiele lat nie mogłem tego zrozumieć. Mówię, no przecież dali. Ale nie chodzi o to, że oni dali. Oni nie musieli dać, ale oni skłamali. Okłamali Kościół, bo chcieli zabłysnąć, chcieli wypłynąć. Oni oczekiwali prestiżu i pozycji w tym Kościele. Podając się za kogoś, kim nie byli, za kogoś lepszego niż w rzeczywistości byli. Kłamliwa, cielesna intryga, w której brnęli, a jej finałem niestety była śmierć obojga. W tej historii również, tak jak powiedziałem, można zauważyć takie zasady dotyczące grzechu. Grzech ich kontrolował i zaprowadził dalej, niż tego chcieli. I zauważmy również, że niestety kosztował ich więcej, niż się tego spodziewali. Zapłatą za ich czyn, no, zapłata była najwyższa. To była śmierć. Oni ponieśli śmierć. To była ich niestety zapłata. Zapłacili ogromną cenę własnego życia. Zwróćmy uwagę, że ta sytuacja miała miejsce pośród największego przebudzenia, jakie kiedykolwiek miało miejsce w pierwszym Kościele. Jak do tego doszło u tych członków zboru, że omamił ich szatan? Bo tak jak powiedziałem, za każdym grzechem stoi szatan. Jak do tego doszło, że ich omamił szatan, że tę kłamliwą że to kłamstwo dopuścili do swojego serca, jak czytamy w 3 i 4 wersecie 5 rozdziału. Ta historia uczy nas, że nawet podczas największego duchowego przebudzenia, największego działania Ducha Świętego, także są ludzie, którzy ulegają grzechowi. Nawet w takim momencie mogą zdarzyć się ludzie, którzy ulegają grzechowi. Ale Bóg, widząc to, czego ludzie zazwyczaj nie widzą, demaskuje swój właściwy Boży sposób, demaskuje grzech i oszustwo. Tak było w przypadku Dawida, kiedy przyszedł do niego prorok Natan i objawił jego grzech. Tak również było w przypadku Ananiasza i Safiry, przed chwilą wspominanych. Przez Piotra została obnażona ich postawa i wiemy, że niestety było to tragiczne. Jesteśmy ludźmi, którzy ulegają, którzy często uwikłują się w taki w grzech. Czasami bywa, że jest to nieświadome, ale często niestety z przykrością powiem, jest to świadome. Dlatego warto przed Bogiem lustrować swoje serce. Bracia i siostry, warto sprawdzać swoje serce, aby się nie okazało, że jesteś uwikłany w jakąś niemoralną, grzeszną przypadłość, przyzwyczajenie. Nawet jeśli nikt o tym nie wie, że cichaczem popalasz papierosy. Jeśli nikt o tym nie wie, że cichaczem popijasz. Jeśli nikt nawet o tym nie wie, że cichaczem stawiasz przed swoje oczy rzeczy, których nie powinieneś stawiać, a mówię to do braci i wiedzą, o czym mówię, to Bóg o tym wie. Jesteś sprytny i tak się kamuflujesz i zacierasz wszystkie ślady i nikt o tym może nie wiedzieć, ale Bóg o tym wie. Dlatego miejmy świadomość, że należy to z Bogiem załatwić jak najszybciej. Należy to z Bogiem uregulować. Zwrócić się z skruszonym sercem do Boga i wołać do Niego o łaskę w pokucie. Jeśli tego nie zrobisz w porę, to niestety grzech zaprowadzi cię dalej w twojej pożądliwości. Grzech zaprowadzi cię dalej w twojej pożądliwości. Pozostanie dłużej, niż byś tego chciał i będzie cię kosztował więcej, niż się spodziewasz. Amen. Bracia i siostry, wstańmy. Bracia i siostry, wstańmy. Nie rozglądajmy się. Pochylmy nasze głowy, zamknijmy nasze oczy. Jeśli odczuwasz, że przez to słowo Bóg chciał ci coś wskazać, do ciebie przemawia. Jeśli to słowo dzisiaj cię dotknęło i było do ciebie, i czujesz, że powinieneś z Bogiem coś w tym momencie załatwić, wyznać, przeprosić, uregulować, to podnieś swoją rękę do góry. Nie rozglądamy się, nie otwieramy oczu. Dziękuję za tą rękę. To jest wyraz twojej odwagi. Dziękuję ci za twą rękę. Są ludzie, którzy potrzebują modlitwy. To jest wyraz twojej odwagi, że podniosłeś tą rękę. To cię zapewne dużo kosztowało. Ale tu chodzi o twoją wieczność. Tu chodzi o twoje zbawienie. To jest o wiele ważniejsze. To wymaga uregulowania i załatwienia. I będziemy teraz się modlić jedni za drugich. Módlmy się, bracia, społecznie, za tymi, którzy potrzebują tej modlitwy. Panie Boże, widziałeś te ręce, które pragną w skruszonym swoim sercu, Panie Ojcze, oddać Ci te sprawy, Panie Ojcze. Ty widzisz, Panie Ojcze, te skrytości serc. Panie Ojcze, ja Cię proszę, za nami wszystkimi, tak jak stoimy, Panie. Panie, nie ma żadnego doskonałego pośród nas. Panie, bez Ciebie przepadniemy i znikniemy, Panie. Bez Ciebie, Panie, przepadniemy, Panie. Ojcze, tylko Twoja Boża łaska trzyma nas, Panie. Ojcze, że możemy iść, Panie, i pilnować się, Panie, nie grzesząc. Kiedy, Panie, tylko zboczymy na chwilę, to upadamy, Ojcze. Panie, ja się modlę za tymi, którzy dziś wyrazili tą chęć i mają, Panie, głęboką chęć i pragnienie, żeby ich wesprzeć w ich słabości. Panie, Ty widzisz, czym się borykają. Ty widzisz, czym walczą. Ojcze, ja się modlę o wolność ducha. Ja się modlę o wolność i łaskę dla moich braci i moich sióstr w imieniu Jezusa, aby przyszła łaska, zwycięstwo w tych dziedzinach. Aby nie taplali się i nie sięgali, Ojcze, po te niewłaściwe, złe rzeczy. Panie, aby nie musieli grzeszyć świadomie. Ojcze, tak w imieniu Jezusa, w tej słabości podźwignij ich i uwolnij w imieniu Jezusa. Mówię nie dla nikotyny, mówię nie dla alkoholizmu, mówię nie w imieniu Jezusa dla złych, niewłaściwych rzeczy, które są stawiane przed oczy. W imieniu Jezusa ogłaszam wolność w imieniu Jezusa dla Twojego Kościoła. Modlę się, Panie, abyś, Ojcze, dał wolność, Panie, Ojcze, i postaw na drodze tych braci i te siostry, którzy, tych braci i tych sióstr, właściwych Bożych ludzi, takich mentorów, którzy będą mogli ich prowadzić, ich wspierać w ich słabościach. I przynosić im otuchy i wzmocnienia, nosząc ich na ramionach, Ojcze, modlitwy. Tak w imieniu Jezusa, Tobie chwała i cześć, Panie Jezu, Cię należy.